Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady zajmuje się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Za nami 12. Kongres Polska Wielki Projekt, który odbył się w Arkadach Kubickiego w Warszawie od 10 do 12 czerwca. Podczas kongresu przyznawane są dwie nagrody. Jedną z nich jest medal Odwaga i Wiarygodność, która w tym roku została przyznana Tarasowi Kompaniczenko. Taras Kompaniczenko jest ukraińskim bardem, bandurzystą, poetą i muzykologiem. W dzisiejszym magazynie zapraszam do wysłuchania słów redaktora Bronisława Wilsztajna, który wręczał Tarasowi Kompaniczenko medal, a następnie do wysłuchania rozmowy laureata z redaktorem Bartoszem Garczyńskim. Na koniec zapraszam do posłuchania pieśni w wykonaniu Tarasa Kompaniczenki.
Każda odsłona Kongresu Polska Wielki Projekt przyznaje medal odwagi i wiarygodności. Tym razem otrzymał go Taras Kompaniczenko, artysta, muzyk, obecnie żołnierz, którego ściągnęliśmy z frontu. Trochę to kosztowało zwłaszcza jego, ale nas również. Ja tylko powiem, co przeważyło, że zdecydowaliśmy się nagrodzić tą pana Tarasa Kompaniczenko tą nagrodą. Otóż to jest wybitny artysta, człowiek bardzo zaangażowany w sprawę niepodległości Ukrainy, ale nie tylko. To jest człowiek, artysta, który sięga do historii, która jest wspólna dla nas, do historii, która... Tak jak dzisiaj mówił premier Mateusz Morawiecki, jest historią państwa wielu narodów, między innymi narodu ukraińskiego. Naturalnie można mówić o tej historii również, że była ona nieudana, że nie udało nam się stworzyć trwałego związku, na przykład z Ukraińcami, że w tym jest odpowiedzialność nasza, Polaków również, i że głównie, i że zaprzepaściliśmy szansę. Ale takie procesy historyczne to nie są rzeczy, które można odrzucić, które nikną. To nasze doświadczenie wspólne, wspólna kultura wydaje się reprezentuje do teraz. I twórczość Tarasa Kompaniczenki pokazuje to, demonstruje nam naszą bliskość, wspólnotę, onegdajszą tożsamość kulturową, którą można, wydaje się, odbudować, którą w tej chwili, wydaje się, próbujemy odbudować. I dlatego to jest dla nas honor, że możemy kogoś, kto jest wielkim artystą, a jednocześnie człowiekiem, który zdecydował się walczyć za swój kraj, i nie tylko za swój kraj, również za nas, ponieważ kiedy mówimy o tym, że Ukraińcy również nam pomagają, to nie zapominamy przede wszystkim, że ich walka o swoją niepodległość, o swoją nie tylko tożsamość, ale swoją egzystencję jako narodu jest również walką za nas przeciwko imperializmowi rosyjskiemu, który również nam grozi. Jak pamiętamy, groził nam już w tamtych czasach, w XVII wieku.
Wysłuchaliśmy Bronisława Wilsztajna. Teraz zapraszam do wysłuchania wywiadu, jaki z Tarasem Kompaniczenko przeprowadził podczas Kongresu Polska Wielki Projekt redaktor Bartosz Garczyński.
Taras Kompaniczenko, ukraiński muzyk i kompozytor, obecnie żołnierz, laureat medalu Odwaga i Wiarygodność wręczonego podczas 12. Kongresu Polska Wielki Projekt jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podczas swojego wystąpienia wspominał Pan o konieczności obrony naszych wartości w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówił Pan, że Polska stara się to właśnie realizować. Co dokładnie Pan miał na myśli? Jakie Pana zdaniem wartości wyróżniają nas na świecie, nasz region, szerzej, mówiąc już tak o Europie Środkowo-Wschodniej po prostu?
Z mojego punktu widzenia wartości Europy Środkowo-Wschodniej jest artykulowane od dawna, od czasów XVI-XVII wieku. Właśnie tak artykulowany nie tylko jako abstrakcji, ale jak instrument do działania. Do działania tych wartości w społeczności. Bo swoboda, czyli ta złota wolność, swoboda jest wartość abstrakcyjna, która w ogóle w antycznych czasach, czyli w starożytnych czasach, same wzorowanie do rzymskich czasów było budowanie takiej Rzeczpospolitej jako wspólnej sprawy, jako republiki.
Czyli chodzi panu o to, że to było budowanie bardziej w praktyce niż w teorii, tak?
Tak, właśnie o to chodzi, że budowanie w tych czasach już było praktyczne. I jak było praktycznie budowano, to było więcej zakorzenione w tradycji. Jak człowiek czegoś się może nauczyć, to się zostaje w pamięci. I to tak samo ta nie tylko abstrakcja tej złotej wolności, ale jej funkcjonowanie w społeczności, społeczne funkcjonowanie tej kategorii i wartości, ono jakby w pamięci narodowej wszystkich narodów, które wchodzili do Rzeczpospolitej, ono pozostało. Ono pozostało nie tak, jak się wyszło gdzieś tam jako Spiritus Sanctus, ale ono pozostało rozszerzone i bardzo głęboko ukorzenione. Dlatego myślę, że te złote wolności, wolność i godność, opowiadałam też o to, że jeszcze na początku XVII wieku też w takim wierszu na żałosny pogrzeb zacnego rycerza Piotra Konaszewicza Sachajdacznego, jednego z zwycięzców chocimskiej batalii czy chocimskiej bitwy, było taki filozofski wstęp tych wierszów napisany przez wybitnego ukraińskiego poety Wasyla Kasakowicza, który został później dominikańskim mnichem w Krakowie. To on rozważa, co jest większe, wolność czy godność. I to jest wierność poddanych przeciw panu to sprawuje, że im co najwyższe.
Lojalność poddanych wobec pana sprawia, że daje im najwięcej, co ludzie mają. Największą rzeczą dla każdego uważam wolność, przed którą w stosowaniu ustępuje godność. Wszystkie stworzenia mogą o tym poświadczyć, które z natury pragną uwolnienia. Złota wolność, tak się nazywa, wszyscy uzyskać do niej dostęp się starają, lecz nie każdemu ona może być dana, tylko tym, którzy bronią ojczyzny i pana. Męskością ją rycerze w wojnie zdobywają. Nie za pieniądze, ale za krew ją odkupiają.
No i potem jest pochwała Wojsku Zaporowskiemu i jak iść dalej też. Te wartości też jest dwa skrzydła, wolność i godność. Najważniejsze wartości, ale też myślę, że wspólność na naszych terenach, co chcemy się uczyć, bo mamy taki kompleks, czy do końca my Europejcy. Grecy na przykład, oni tam siedzą sobie w Grecji, no żadnych u nich kompleksów nie ma, czyli Włochy. Oni Europejcy, ale u nas czasem taki jest, bo my jesteśmy na peryferii, czy gdzieś tam na tych terenach Europy Wschodniej, czyli w środkowej. I my chcemy dokazać siebie, dlatego chcemy się uczyć lepiej, studiować i analizować swoje jakieś chyby, niedobre strony, jakieś takie charakteru, czyli narodowe jakieś blendy. Chcemy analizować i to przemienić, żeby nie powtarzać tych blendów, tak.
Dlatego tych błędów w historii kilka było.
Tak, no jasne. I też ja już też powtarzam się, że mamy kompleks tej ofiarności, czyli wiktyzm, że w naszych narodach jest ukorzeniony te narody, które wyszli z Rzeczpospolitej, taki mają pogląd na swoje historyczne narratywy, że jesteśmy ofiary. I to wszyscy mówią, kto nawet jesteśmy dumni, że my jesteśmy największą ofiarą za wszystkich tam sąsiadów. I elity mówią, nie, to trzeba już podolać ten wiktyzm i wyjść z tego narratywu. Ale też wiktyzm też jest takim wspólnym charakterem dla naszych narodów, ale siebie odczuwamy, czyli do swojego narodu, czy do swoich pradziadków, tam do swojej historii, że jesteśmy ofiarny naród. Ale też możemy współczuwać innemu. My możemy budować tę empatię, bo ta krew, która się liała na tych terenach Europy i te zgubione życie przez wiele lat, taką ilość ludzi tutaj, która była zgubiona przez różne reżimy totalitarne czy autorytarne, ona nie idzie tam gdzieś no, w zabycie, czy tylko wchodzi w takie dziedzictwo, takie czy w pamięć narodowe.
Czyli mamy te wspólne chwile. Teraz historia dzieje się na naszych oczach, tak? No bo w tym momencie Ukraina walczy o przetrwanie, Ukraina walczy o Donbas.
Nie tylko o południen.
I południe, i południowe tereny. Jak pan ocenia, bo my mówimy tutaj, że Europa walczy nie tylko o swoją niepodległość, ale walczy też o całą Europę Środkowo-Wschodnią, albo szerzej o kulturę zachodnioeuropejską, że w tym momencie tak naprawdę ten konflikt jest pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską a zachodnioeuropejską i Ukraina broni tej kultury zachodnioeuropejskiej. Czy uważa pan, że państwa europejskie dostatecznie dobrze rozumieją sytuację? Czy uważa pan, że wszystkie państwa europejskie pomagają Ukrainie w wystarczający sposób?
Oni do końca nie rozumieją, o co się chodzi chyba, albo wciągnięci w jakieś tam pragmatyczne schematy moskiewskie. No, jasne, że z początku agresji, czyli wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która była rozpoczęta 24 lutego, to wielki postęp odbyła Francja, czyli Niemcy, czy Włochy, ale no, do końca nie jest takiego rozumienia, co się dzieje. Oni chcą dogadać, oni przychronić tę twarz, dobrą twarz Putina. To jest dziwna rzecz taka. Myślę, że do końca też jest takie nie tylko niewyrozumienie wszystkiego, co dzieje, ale też taki, że trzeba rozmawiać z elitą rosyjską, za stołem kultury, nieść na przykład tam krzyż na pasji, razem Ukrainka i Rosjanka musi nieść krzyż. No, takie rzeczy dziwne dla mnie. I ta sprawa z bronią, z nadania Ukrainy ciężkiej broni jest taka trudna. To tak wygląda, Niemcy mówią, że oni podają nam tam jakieś rakety, żeby obronić niebo ukraińskie, ale śmiejmy się, że może być to już późno. We wrześniu wszystkie rakety już skończą Rosjanom, a wtedy oni dadzą swoje jakieś tam systemy przeciwkorakietne. To tak kojarzy mnie z tym filmem fantasy Tolkienem, ta rozmowa entów, tych takich drzew, które długo się gadali między sobą, milczyli i na koniec doszli do wniosku, że nie jesteście orki, a tylko hobity. Tak, oni się byli zadowoleni, że dostali taki werdykt, że nie jesteśmy orki. No ale tam zginą nasze bracia, oni mówią wtedy do entu, a oni, enty odpowiadają spokojnie, spokojnie. I to tak się Europejska Unia czasem zachowuje, jako te długo procesy się trwają i długo się gadają. I ja
rozumiem, to porównanie jest bardzo czytelne, więc to jest. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze na koniec naszej rozmowy, bo musimy pomału kończyć. Mamy także ciemne karty naszej wspólnej historii, wzajemne walki, także rzeź wołyńska. Czy pana zdaniem na gruncie obserwowanego obecnie zbliżenia uda nam się wypracować jakiś kompromis w tych trudnych kwestiach, czy dzięki naszej współpracy powstanie nić porozumienia?
Ja myślę, że musimy to zrobić, musimy to podolać. No, zamazywanie albo kłamstwa, albo takich marzeń o zeszłości, że nigdy nie walczyli między sobą, wszystko było w porządku, od lat, od wieków, od stuleci byliśmy braćmi, ty i tyle. Ja też podam taki przykład w naszej historii. Krymski Tatarowie jest teraz jednym z części naszej narodowości, czyli ukraińskiego narodu. I teraz też się pojawia w naszej współczesnym historycznym narratywie takie fantazje na temat, że wszędzie zwykłe krymskie Tatary byli naszymi sojusznikami i walczyli my przeciwko wspólnych wrogów. No ale to też taka nieprawda, to jest kłamstwo i jakbyś było tak, to dlaczego my tak akcentujemy na tym uwagę? Bo to coś nie szczerze brzmi, ale to szczerze brzmi, jak byliśmy wrogami też, sojusznikami, wrogami, targowali między sobą, stworzyli wspólne kulturne wartości, wspólne jakieś też wartości duchowe i na koniec uznali, że nasze cmentarze, krymskie tatarskie cmentarze i ukraińskie cmentarze zniszczone. Ich świątynie zniszczone, nasze świątynie zniszczone przez wspólnego wroga. Że ten wrog nie miluje żadnego z nas. I wtedy się przyszli do tego, że mamy coś większej nieżeli to, co nas rozróżnia. Tak samo i to na innym stopniu już jest pojednanie, połączenie. To samo ja sobie myślę, że musimy to też wyjść do innego stopnia między na nasze stosunki, na nasze porozumienie Polaków a Ukraińców, Ukraińców i Polaków.
Że... Może niech to będzie najlepsza puenta akurat naszej rozmowy.
Bo to jest szczerze i że nas łączy coś większe niż to, co nas rozróżnia. A łączy nas większe, to wartości.
A naszym gościem był dzisiaj Taras Kompaniczenko, muzyk, żołnierz, laureat medalu Odwaga i Wiarygodność. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego i razem do zwycięstwa, razem do przemogi. Chwała Polsce, sława Ukrainie. Sprawdzenia marne woroże worożyć молода чи поважна. Посередині стов бурліт, а опапоки крона. Посередині вічний слід, від колиски до скону. Жаль ні неба, ані землі, всі труні.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magazyn Polska Wielki Projekt.